w studio Jadwiga Chmielowska. Mówiliśmy przed godziną ósmą o tym, że 120 tysięcy godzin dziennie poświęcają Rosjanie, żeby zrobić w internecie, uprawiać w internecie swoją propagandę poprzez komentarze, poprzez fake newsy, ale jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane z rosyjską ingerencją w to, co się dzieje w wirtualnym świecie.
Na przykład bardzo popularny w niektórych kręgach informatyków jest antywirus Kasperski. Niefrasobliwie montowany w różnych firmach, ale niestety również w ministerstwach. W wielu ministerstwach w Polsce zamontowany jest Kasperski. Nie wiem, czy doszła do ministrów ta informacja, że w Stanach Zjednoczonych, których też w niektórych miejscach był ten program rosyjski antywirusowy, w tej chwili jest nakaz wyczyszczenia go, czyli sprowadzenia zupełnie innych systemów antywirusowych. W Polsce, co jest ciekawe, kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu był program zrobiony przez polskich informatyków, MKWIR, i on był stosowany. W pewnym momencie zerwano umowę z tą polską firmą i zainstalowano właśnie system rosyjski. No niektórzy tłumaczą, że to jest antywirusowy, że to nie ma nic wspólnego. No niestety program taki, który się uaktualnia co pewien czas, daje możliwość ściągnięcia po prostu wrażych programów. Także chciałabym bardzo, że jak słyszą nas pracownicy różnych agencji ochrony, czyli czy ABW, czy wojskowych służb, żeby jednak te sprawy sprawdzili, jak to w ministerstwach jest i czy to jest wszystko bezpieczne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo państwowe.
Jadwiga Chmielowska jest w studio, na zegarze godzina 8:52. A do studia przybył Tomasz Terlikowski, autor licznych książek, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, ojciec. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie redaktorze. To zacznijmy od nowego państwa i pana artykuły, a jednak rewolucja, o tym, co dzieje się w Kościele Powszechnym.
No dużo się dzieje, znaczy jakby to powiedzieć, od kilku lat widzimy episkopat, widzimy pontyfikat, który bardzo dużo rzeczy zmienia w Kościele. Zmienia bardzo powoli, w taki sposób powiedziałbym, który nie wywołuje błyskawicznego sprzeciwu, chociaż już wywołuje, na przykład wprowadzając w przypisie możliwość rozmaitego interpretowania tego, co do tej pory było niedyskutowalne. Wprowadzając bardzo głęboką decentralizację, w której o tym, jak będzie wyglądać liturgia, nie decyduje już stolica apostolska, jak było przez całe wieki, tylko decydują miejscowe episkopaty. Jak to się kończy, no to myśmy w latach 70. widzieli w Niemczech, w Szwajcarii, także w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie było, że do tej pory czasami jeszcze można spotkać księży z pokolenia 68 roku, którzy zamiast mszy świętej odprawiają jakiś spektakl z czytaniami z Małego Księcia na przykład, zamiast z Pisma Świętego, bez przeistoczenia. Ja sam widziałem księży, którzy siedzieli na przeistoczeniu w ławkach, w koszulkach rozpiętych do pępka i tylko wyciągali rękę na sam moment przeistoczenia. No jeśli episkopat może to robić, no to nie brak takich biskupów na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Niemczech, którzy mogą zrobić wszystko ze wszystkiego. Idąc dalej, no mamy sytuację i to już od jakiegoś czasu, w którym absolutnie nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, no ale absolutnie to już widzimy, w której to samo zachowanie w jednym kościele lokalnym jest grzechem i to grzechem ciężkim, który uniemożliwia przystąpienie do Komunii Świętej, a w innym kościele lokalnym to samo zachowanie nie jest grzechem i umożliwia przystąpienie do Komunii Świętej. I to są czasem nie tylko granice państwowe, tak jak między Polską a Niemcami, a czasem to są granice diecezji, tak jak na przykład we Włoszech, gdzie jedne diecezje przyjęły decyzję, że rozwodnicy w ponownych związkach, nie decydujący się na życie w czystości, mogą przystępować do komunii świętej, a inne diecezje, sąsiednie czasem, przyjęły decyzję, że tak jak nauczał Jan Paweł II, wszyscy poprzedni papieże nie mogą. I to jest jakby pewien całościowy obraz. I teraz powstaje tak naprawdę tylko jedno pytanie, tak? Znaczy, na ile to jest świadoma strategia Ojca Świętego, czyli strategia na przesunięcie bardzo głębokie doktrynalne za pomocą małych kroków, a na ile jest to, dzieje się to wbrew woli Ojca Świętego, a za sprawą jego wizji Kościoła, który ma być zdecentralizowany. I teraz trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, chociaż też trzeba powiedzieć, że wprawdzie to nie jest nauczanie magisterialne, ale mamy sygnały, że Ojciec Święty chce, żeby Komunii Świętej rozwodnikom w ponownych związkach udzielano. To jest prywatny list, jaki Ojciec Święty wysłał do konferencji Episkopatu, dokładniej części konferencji Episkopatu Argentyny z regionu Buenos Aires, które wydało taki dokument. Ojciec Święty wysłał do nich prywatny list, w którym powiedział, że to jest poprawna interpretacja, że on właśnie tego chciał. Prywatny list oczywiście nie jest nauczaniem papieskim, jest prywatnym listem Ojca Świętego, ale mniej więcej 7 czy 8 miesięcy później ten prywatny list, znaczy najpierw miesiąc później został opublikowany przez L'Osservatore Romano, opublikowanie, czyli przez oficjalny organ Stolicy Apostolskiej, to jeszcze nie jest nadal magisterium. Później został włączony na listę oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Oczywiście włączenie czegoś na jakąś listę nie zmienia jego charakteru, ale pokazuje kierunek, w jakim zmierzamy. I można powiedzieć, że oczywiście Ojciec Święty nie wymusza takiej interpretacji, nie mówi, że tak ma być. Polski Episkopat wszystko na to wskazuje, przyjmie rozstrzygnięcie odmienne, chociaż tego już nie ma w tym tekście, bo to się wydarzyło później, kiedy bardzo znana włoska strona internetowa, katolicka, konserwatywna, opublikowała streszczenie dokumentu, jaki przygotowali polscy biskupi, z informacją, że jest on kontynuacją nauczania Jana Pawła II. To kilka godzin później dosłownie rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski prostował, że tego dokumentu jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy on w ogóle będzie. To oczywiście nie, no to prawda jest, on nie został przyjęty oficjalnie, był dyskutowany na Konferencji Episkopatu Polski, na spotkaniu plenarnym, ale większość biskupów było za nim, w związku z tym trudno powiedzieć, że było, jego opis był nieprawdziwy. Natomiast jeśli była tak szybka reakcja, to może oznaczać, choć nie musi, bo to oczywiście wszystko dzieje się kanałami bardzo często nieformalnymi, że ze Stolicy Apostolskiej przyszedł sygnał, że przyjęcie tak jednoznacznego dokumentu przez tak duży i ważny kościół lokalny będzie bardzo źle przez Watykan odebrane. Takie dokumenty już są, to nie jest tak, że on byłby czymś nowym, ale są przyjęte przez pojedyncze diecezje. Na przykład jeszcze ostrzejszy dokument przyjęła diecezja, czy dokładnie to się nazywa, ordynariat katolików, którzy przeszli na katolicyzm z anglikanizmu w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy biskup Gomez przyjął dużo ostrzejszy dokument. Ale wspólnota, której biskup przewodzi, to jest kilkadziesiąt tysięcy wiernych, tyle ile nie jedna parafia w Polsce sobie liczy. Natomiast taki sam dokument przyjęty przez potężny kościół, największy kościół w Europie, trzeba by powiedzieć zupełnie otwarcie, może nie najbogatszy, ale na pewno największy, jeśli chodzi o liczbę powołań, liczbę wiernych, liczbę parafii, no byłby pewnym problemem, szczególnie, że Niemcy w tym samym czasie przyjmują dokumenty zupełnie odmienne, pozwalają w zasadzie na wszystko.
Jak więcej informacji na temat tego, co dzieje się w Kościele w tekście Tomasza Terlikowskiego w Nowym Państwie, a jednak rewolucja i trzy kropki, to jest tytuł tego tekstu. A jak pan redaktor odbiera to, co się zdarzyło w tym roku wokół stulecia objawień fatimskich?
Znaczy, objawienia fatimskie są niewątpliwie niewygodne dla wszystkich, podobnie jak ich kontynuacja, choćby objawienia w Akicie w Japonii, które są jeszcze ostrzejsze i jeszcze bardziej jednoznaczne, a są również oficjalnie uznane przez Kościół, powiedzmy, bo jakby to powiedzieć, są takie, które są nieobjawione, nieuznane, te są uznane. No, powiedziałbym, bardzo słabo były obchodzone te objawienia, prawdopodobnie dlatego, że po pierwsze nie służą one polityce odprężenia, jaką prowadzi Stolica Apostolska obecnie wobec Rosji. Próbuje udawać, że kierunek Rosji się zmienił. No niestety się nie zmienił, to znaczy konserwatywne wypowiedzi Władimira Putina notabene już się zaczynają zmieniać. On już powiedział, że zmienia linię, ale nie wpływają w ogóle na politykę wewnętrzną w Rosji. Są elementem prowadzenia polityki zagranicznej, który cel jest ten sam, rozłożenie Zachodu, dalsze rozłożenie Zachodu. Putin może u siebie zwalczać organizacje homoseksualne, ale na zewnątrz trzeba pamiętać o tym, że już Związek Sowiecki te organizacje finansował po to, żeby rozkładać państwa zachodnie. I nie wątpię, że stary kagibista Władimir Putin robi dokładnie to samo, co robił. Rosyjska Cerkiew Prawosławna o pięknej tradycji, pięknej teologii i pięknej karcie męczeństwa, o której też trzeba pamiętać, niestety została w latach 40., a dokładnie w latach 30. za czasów metropolity Sergiusza, złamana, kręgosłup jej złamano i doprowadzono do tego, że chociaż tam nadal są przepiękni, wspaniali kapłani, są sakramenty ważne i jest także męczeństwo, bo byli męczennicy, którzy oddali życie za wierność cerkwi. To generalnie cerkiew służy państwu. Zawsze cerkiew ten problem miała, ale za czasów Stalina i późniejszych Chruszczow był gorszy dla cerkwi i bardziej ją łamał paradoksalnie niż późny Stalin, no tak powiedzmy, późny, bo nie wczesny. I ta cerkiew służy nadal państwu. Jeśli Stolica Apostolska za wszelką cenę próbuje się dogadać, a próbuje za wszelką cenę dogadać się z Rosją, no to jakby powiedzieć, kolaboruje z tym państwem. Więc przypominanie, że Matka Boża w Fatimie mówiła o tym, że Rosja jest zagrożeniem dla świata, było nie na rękę. Po drugie, siostra Łucja z Fatimy, ostatnia z wizjonerek, która żyła najdłużej, bo Matka Boża ją przeznaczyła do tego, żeby służyć i żeby mówić. Wprost mówiła w rozmowie z kardynałem Cafarą, że ostatnia walka między diabłem a Bogiem rozegra się o małżeństwo i rodziny. No i widzimy tą walkę nie tylko na zewnątrz w świecie, ale widzimy ją również w Kościele. Jeśli absolutnie świadomymi decyzjami rozwiązuje się Instytut do spraw małżeństwa i rodziny i powołuje nowy, którego celem jest interpretowanie wszystkiego na nowo, nie w duchu Jana Pawła II, no to widzimy, że ta walka toczy się w Kościele. Jeśli episkopat Niemiec nie tylko zgadza się na to, żeby rozwodnicy w ponownych związkach przystępowali do komunii, ale uznaje, że rozwód i ponowny związek nie jest przeszkodą, żeby być pracownikiem, oficjalnie pracownikiem Kościoła. I nie mówimy o pielęgniarce czy o lekarzu, którzy pracują w katolickich szpitalach, ale mówimy na przykład o zarządcy świeckim, zarządcy parafii, a tacy przecież też w Niemczech funkcjonują, czy o człowieku, który sprawuje nabożeństwa kobiecie albo mężczyźnie, bo tu płeć nie ma znaczenia, sprawuje nabożeństwa, kiedy nie ma księdza, takim świeckim, nie wiem jak to nawet nazwać, no, bo to powiedzi, że kapłan, no, świecki ktoś, kto sprawuje nabożeństwo, oczywiście nie mszy świętej, tylko nabożeństwo Słowa Bożego z udzielaną komunią, wcześniej konsekrowaną przez księdza. I już episkopat mówi, że nie jest przeszkodą, że on nawet na tej parafii żyje z nowym partnerem, czy z nową partnerką. No na razie jeszcze przeszkodą jest, jeśli to jest partnerka tej samej płci, chociaż i takie historie, czy partner, takie historie mamy. No to trudno nie zobaczyć, że ta wojna się toczy jeszcze... i że mówienie o niej nie jest na rękę w tej chwili nikomu.
I nie jest pan na bieżąco. Trybunał Konstytucyjny niemiecki uznał, że istnienia trzeciej płci, więc tą matematykę trzeba bardziej skomplikować, bo tu może być więcej wariantów.
Więcej wariantów może być. Na razie Kościół jeszcze nie uznał, chociaż kardynał Marx zupełnie wprost po tym, kiedy parlament niemiecki uznał tak zwane związki, tak zwane małżeństwa homoseksualne, to kardynał Marx powiedział, że dla Kościoła większym problemem niż uznanie tych związków jest fakt, że za Hitlera Kościół nie bronił homoseksualizmu.
Jedno zdanie, Jadwiga Chmielowska.
Chciałem tylko powiedzieć, że kolejny papież Benedykt kontynuował myśl Jana Pawła II. Wcześniej odpowiadał za doktrynę wiary i tuż przed abdykacją wiele ludzi miało sny, że należy się bardzo modlić, odmawiać różaniec, odmawiać koronkę, widencji Kościoła, a księża i biskupi powinni leżeć krzyż krzyżem i odmawiać cały różaniec.
Jeżeli Tomasz Terlikowski ma czas i pozostanie z nami do godziny 10, to wróci do studia, jeśli nie, to powiemy do widzenia.
Do widzenia, bardzo przepraszam, ale muszę do dzieci pojechać jeszcze na chwilę. Młodszych, które nie chodzą do szkoły jeszcze.
To i w takim razie na koniec powiedzmy, że Tomasz Terlikowski napisał bardzo ciekawą książkę na temat świętego Maksymiliana Kolbe. Biografia świętego męczennika i ciekawa i gruba.
Gruba, tak, 650 stron. Ale życie było bogate. Chciałem powiedzieć, długie, długie nie było, ale było bardzo bogate.
A na zegarze godzina 9:04.